Dobry wieczór z paryskiego studia RFI. Witam Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studio technicznym asystentka Grażyna Chmurska i technik Emanuel. W piątek 23 czerwca zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, którą zaczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska została zdymisjonowana przez premiera Marcinkiewicza. Jej tekę obejmie Paweł Wojciechowski. Zyta Gilowska jest podejrzewana o złożenie fałszywego oświadczenia lustracyjnego. W Bagdadzie po krwawych starciach ulicznych sunnitów i szyickich milicji oraz kolejnych zamachach wprowadzono godzinę policyjną. Pomarańczowa koalicja rządowa na Ukrainie zaproponowała na stanowisko premiera Julię Tymoszenko, która obiecywała wcześniej, że jeżeli ponownie obejmie stery rządu, to przenegocjuje kontrakty na dostawy rosyjskiego gazu. Światowa Organizacja Zdrowia po przeprowadzeniu testów wśród członków indonezyjskiej rodziny, w której 7 osób zmarło zarażonych na ptasią grypę, uspokaja, że nowa odmiana wirusa H5N1 nie jest bardziej zaraźliwa dla człowieka. To były najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przygotowanych z Agnieszką Kumor i Piotrem Kamińskim, który opracował również przegląd prasy, garść wiadomości europejskich, a później Anna Rzeczycka podzieli się wrażeniami z filmu Paryżetem, filmu, który został zrobiony przez 20 reżyserów z całego świata. Piotr Błoński w Kronice Ekonomicznej omówi niepokojące perspektywy gospodarcze w Iranie, gdzie niedługo benzyna będzie na kartki. Stefan Rieger swój felieton Postscriptum poświęcił futbolowi, a raczej książkom na ten temat. Kolejny Piotr, tym razem Rosochowicz w Eurece, opowie nam m.in. o otwarciu w Grenoble Europejskiego Ośrodka Badań w dziedzinie mikro- i nanotechnologii. A na zakończenie programu Sylwia Gibbs pochyli się nad słownikiem języka francuskiego Petit Robert, który obchodzi właśnie 40-lecie. W magazynie literackim znajdą się również omówienia kilku książek, powieść o terroryzmie Ewy de Castro i pocałunku a la Russe Gaspara Koenigsegga. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Mówi Paryż RFI. Premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił dymisję wicepremier i ministra finansów Zyty Gilowskiej. Na jej miejsce mianował Pawła Wojciechowskiego.
Rzecznik interesu publicznego Włodzimierz Olszewski złożył w piątek wniosek o lustrację minister finansów Zyty Gilowskiej, podejrzewając ją o zatajenie związków ze służbami specjalnymi PRL. Pani wicepremier oddała się do dyspozycji premiera Marcinkiewicza, a ten ogłosił, że ją zwalnia. Na jej miejsce ze skutkiem natychmiastowym mianowany został Paweł Wojciechowski, doradca ekonomiczny premiera. Na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej premier Marcinkiewicz powiedział, że nie ma powodów, by Gilowskiej nie wierzyć, jednak zasady są takie, że musi nastąpić dymisja. Marcinkiewicz dodał, że liczy na rychłe wyjaśnienie sprawy i ponowną współpracę. W napisanym wcześniej liście do premiera Gilowska stwierdziła, że jej oświadczenie lustracyjne było prawdziwe i że jeśli istnieją jakieś papiery w jej przypadku, to są to fałszywki, a cała sprawa jest politycznym szantażem. Gilowska dodała, że rzecz dotyczy lat 1987-89, kiedy to miała w swoim otoczeniu pracownika aparatu bezpieczeństwa, czego nie była świadoma, i że to on pisał rzeczone papiery. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Gilowska już raz groziła swoją dymisją na wieść o tym, że prezydent Kaczyński zamierza zawetować jej projekt odebrania twórcom, dziennikarzom i naukowcom 50% uzysku. Odwiódł ją wówczas od tego premier Marcinkiewicz, a Gilowska nadal się upierała przy swoim pomyśle. Dziś dymisja pani wicepremier, choć już z innego powodu, stała się faktem. Wiadomość o zdymisjonowaniu Gilowskiej spowodowała spadek kursu złotego.
Mówi Paryż RFI. W Bagdadzie wprowadzono dzisiaj godzinę policyjną, która ma obowiązywać do jutra rana. Nie podano oficjalnie powodów, ale decyzję podjęto zapewne po ostatnich wydarzeniach w stolicy Iraku. Pierwszy raz od kilku miesięcy na ulicach Bagdadu toczyły się walki rebeliantów sunnickich i milicji szyickich wspomaganych przez irackie oddziały rządowe. Do starć doszło, gdy zwolennicy Moktada Sadra udający się samochodami na piątkowe modły do meczetu, zostali zaatakowani przez sunnickich partyzantów. Czterech członków armii Mahdiego zginęło, zanim na pomoc przybyli policjanci. Oddziały irackiej armii otoczyły okolicę, a helikoptery amerykańskie patrolowały dzielnicę z góry. Na północy od Bakuby w Hip-Hip zginęło 12 wiernych wychodzących z meczetu sunnickiego, gdy wybuchła tam ukryta nieopodal bomba. W Basrze na południu Iraku 10 osób zginęło, a 18 zostało ranne w zamachu przeprowadzonym przy użyciu samochodu pułapki zostawionego na głównym targu w mieście. Oprócz tych spektakularnych zamachów odnotujmy, że w Bagdadzie zginął jeden policjant, a kilku zostało rannych po wybuchu bomby. Śmierć poniosła też jedna osoba cywilna. Odnaleziono również ciała 5 pracowników irackiego Ministerstwa Przemysłu, którzy zostali uprowadzeni w środę. Armia amerykańska poinformowała o śmierci 3 własnych żołnierzy i zabiciu 4 zagranicznych rebeliantów. Za to wolność odzyskało kolejne 500 osób przetrzymywane w więzieniu Abu Ghraib. W ramach pojednania narodowego premier Nuri al-Maliki podjął już decyzję o wypuszczeniu na wolność ponad 2000 więźniów. Dodajmy jeszcze, że w Arabii Saudyjskiej w akcji przeprowadzonej tego ranka przez siły specjalne zabito 6 osób podejrzewanych o przynależność do Al-Kaidy. Jednego członka tej grupy rannego zatrzymano. Z kolei w Miami na Florydzie FBI zatrzymała 7 osób podejrzanych o przygotowywanie zamachów na wieżę Sears w Chicago. Według źródeł amerykańskich aresztowane osoby są powiązane z Al-Kaidą. Mówi Paryż RFI. Koalicja rządowa, którą zawiązali na Ukrainie organizatorzy i sympatycy pomarańczowej rewolucji, zaproponowała na stanowisko premiera Julię Tymoszenko. Przypomnijmy, że jej blok zdobył w ostatnich wyborach parlamentarnych 2 miejsce po prorosyjskiej Partii Regionów. Moskwa patrzy na ten wybór niechętnym wzrokiem.
Prasa rosyjska podkreśla, że powstanie w Kijowie nowej koalicji prozachodniej przepowiada kolejne napięcia w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, szczególnie w drażliwej kwestii gazowej. Prasa reaguje w ten sposób na słowa Julii Tymoszenko, która zapowiedziała rewizję umów gazowych z Rosją. Dziennik Komersant przepowiada tu wręcz dramatyczny wiraż, a Gazeta nowe kłopoty dla Moskwy. Ten ostatni dziennik przypomina, że niemal cały gaz rosyjski płynie przez Ukrainę. Kijów spróbuje zatem skorzystać z tej strategicznej pozycji, by sprowadzać swój gaz wprost z Azji Środkowej. Ukraiński monopol tranzytowy może zmienić Tymoszenko z księżniczki w królową i to nie tylko na Ukrainie, pisze gazeta, która jest zdania, że Waszyngton poprze tutaj stanowisko Kijowa. Odnowa koalicji oznacza też wznowienie procesu integracji Ukrainy z Zachodem, to jest z Unią Europejską i NATO. A fakt, że nominacja szefa dyplomacji pozostała prerogatywą prezydenta Juszczenki, to sygnał, że polityka zagraniczna w tej mierze nie ulegnie zmianie. Agencje przypominają jednak, że ewentualne wstąpienie do NATO nie cieszy się masowym poparciem ludności, a nawet część koalicji jest temu przeciwna. Tymczasem wewnętrzny proces trwa. Juszczenko ma przedstawić kandydaturę Tymoszenko na stanowisko premiera zapewne w poniedziałek, po czym pani premier zacznie formować rząd, co ma zostać ukończone w ciągu 10 dni. Według prasy ukraińskiej jej blok obejmie teki gospodarki, finansów i energii, natomiast nasza Ukraina Juszczenki sprawy zagraniczne, wewnętrzne i obronę.
Dodajmy jeszcze, że Ukraina właśnie zakwalifikowała się do 1/8 finałów, pokonując Tunezję 1-0. Zapewne sprawa Ukrainy poruszana była dzisiaj przynajmniej w kuluarach w Mińsku, gdzie odbywało się spotkanie wspólnoty niepodległych państw, czyli byłych republik sowieckich. Tematem rozmów oficjalnych było znormalizowanie formalności i wprowadzenie ułatwień celnych, tak aby towary przewożone z Azji aż do granic polskich mogły pokonywać tę trasę bez dodatkowych przestojów i barier administracyjnych. Na spotkaniu w stolicy Białorusi obecny był również prezydent rosyjski Władimir Putin. A do Moskwy poleciał niespodziewanie polski reżyser Andrzej Żuławski.
Żuławski będzie przewodniczyć jury moskiewskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Rosyjskie media piały z zachwytu, bo swoim udziałem polski reżyser uratował niejako dobre imię festiwalu po niespodziewanej odmowie austriackiego reżysera Michaela Haneke, który zrezygnował z przewodniczenia jury na 16 dni przed inauguracją festiwalu. Sytuacja stała się delikatna, bowiem powołany do życia w roku 1959 Festiwal Moskiewski należy wraz z berlińskim, wenetyckim tureckim i odbywającym się w Cannes do kategorii A międzynarodowych festiwali filmowych. Żuławski, figurujący początkowo wśród członków jury, poproszony został o przyjęcie funkcji jego przewodniczącego. Festiwal w Moskwie to nie Hollywood, nie Europa, to zupełnie coś odrębnego, powiedział Andrzej Żuławski po przylocie do Moskwy.
Mówi Paryż, RFI. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w Indonezji pojawiła się nowa forma wirusa H5N1, lekko zmutowana, lecz odmiana ta nie jest bardziej zaraźliwa dla człowieka. Specjaliści przeprowadzili ostatnio serię testów na Sumatrze, gdzie niedawno 7 osób z tej samej rodziny zmarło zarażonych wirusem ptasiej grypy. Wszyscy oni opiekowali się starszą osobą, która pierwsza się zaraziła, przebywali z nią w tym samym pomieszczeniu, byli więc narażeni na bezpośredni kontakt z wirusem, jak podkreślają lekarze. Objęci kwarantanną przez kilka tygodni pozostali członkowie rodziny i sąsiedzi nie wykazali żadnych objawów choroby. Dodajmy, że od 2003 roku, czyli od początku epidemii, która rozpoczęła się w Azji, wirusa H5N1, najgroźniejszej dla człowieka odmiany ptasiej grypy, znaleziono już w 50 krajach. Specjaliści pilnie śledzą wszelkie nowe przypadki i badają kolejne odmiany wirusa, gdyż zmutowany wirus H5N1 może spowodować pandemię światową, podobną do grypy hiszpańskiej na początku ubiegłego wieku, która spowodowała śmierci, jak się ocenia, od 20 do 40 milionów osób na świecie. Na szczęście jednak, jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, przypadki przekazywania wirusa ptasiej grypy między ludźmi są tak rzadkie, że nie ma na razie przynajmniej powodów do obaw, ale należy zachować środki ostrożności. W Indonezji, gdzie mieszka 220 milionów mieszkańców, a warunki higieniczne i środki ostrożności są często zaniedbywane, ptasia grypa przyniosła najwięcej ofiar. Zmarło, jak się ocenia, blisko 40 osób. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oczekiwany jest wieczorem w Strefie Gazy, gdzie ma wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami różnych frakcji palestyńskich, które, jak się wydaje z nieoficjalnych jeszcze informacji, doszły do porozumienia w sprawie rozwiązania kryzysu paraliżującego obecnie terytorium palestyńskie. Martin Adler, dziennikarz szwedzki, został zabity podczas manifestacji w Mogadiszu w Somalii. Demonstrację tę zorganizowali szefowie islamskich plemion, którzy przejęli kontrolę w Mogadiszu. Według świadków, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Sztokholmie, do szwedzkiego dziennikarza robiącego zdjęcie podczas manifestacji oddano strzały z bliskiej odległości. Nowy prezydent separatystów czeczeński Doku Umarow, mianowany na to stanowisko tydzień temu po zabójstwie Sajdu Ułajewa, zapowiedział operacje wojskowe nie tylko na Kaukazie, lecz również w Rosji. Swą pierwszą deklarację Doku Umarow zamieścił w internecie. Jeden z najbardziej poszukiwanych przez Trybunał Haski zbrodniarzy wojenny generał Ratko Mladic miał trzeci udar i znajduje się w stanie bliskim śmierci, podała do wiadomości popularna belgradzka gazeta Kurier. Informacji nie potwierdzono z innych źródeł. Mówi Paryż, RFI. Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ-u, zapowiedział, że przyjedzie na finał Pucharu Świata do Berlina. Do 7 lipca jest jednak trochę czasu. Kto weźmie udział w tym najważniejszym meczu, zdecydują m.in. dzisiejsze spotkania. Już z ostatnich wiadomości wynika, że Ukraina pokonała Tunezję 1-0, a Hiszpanie pokonali Arabię Saudyjską też 1-0.
Cała Francja żyje wieczornym meczem trójkolorowych na stadionie w Kolonii z drużyną Togo. Francuzi muszą pokonać przeciwnika różnicą 2 bramek, jeśli chcą się zakwalifikować do 1/8 finału. Owszem, Togijczycy są w zasadzie wyeliminowani z dalszej gry, ale rzecz idzie o honor i całe Togo wiernie kibicuje swojej drużynie. W grę wchodzi również ewentualne wyeliminowanie Francji, a byłby to nie lada wyczyn dumnej drużyny z maleńkiego kraju w zachodniej Afryce. Eliminacja sytuacja byłaby czymś gorszym niż w roku 2002, stwierdził w przedmeczowym wywiadzie dla AFP Patrick Vieira, jeden z tegorocznych trójkolorowych, ale i jeden z aktorów narodowej katastrofy sprzed 4 lat. Francuski trener Raymond Domenech zdecydował się wystawić Thierry'ego Henry i Davida Trezegueta w ataku. Może to poprawi szanse francuskiej drużyny na kwalifikację. Nie zagra jednak Zinedine Zidane. Pomocnik Realu Madryt, który dziś kończy 34 lata, musi pauzować za żółte kartki. W meczu z Togo zastąpi go Franck Ribéry. Togo tymczasem nie boi się Francuzów. Takie słowo nie istnieje w naszym słowniku, oświadczył niemiecki trener togijskiej drużyny Otto Pfister. Dodajemy, że togijscy piłkarze zostali usatysfakcjonowani w swoim niedawnym postulacie. 20 czerwca przyznana im została premia za udział w mundialu. Jednak incydent nie pozostanie bez śladu. Komisja dyscyplinarna FIFA stwierdziła, że wypowie się na temat niemożliwego do akceptacji zachowania delegacji togijskiej, działaczy i piłkarzy, powiedział na piątkowej konferencji prasowej przewodniczący FIFA Josef Blatter. Drugi mecz w tej grupie, Szwajcaria, Korea Południowa, odbywający się również dziś wieczorem, tyle że w Hanowerze, toczy się w myśl zasady wszystko albo nic. Remis da obu drużynom awans, jeśli Francuzi nie wygrają 2 bramkami. Porażka którejś może oznaczać pożegnanie z mistrzostwami, jeśli Francuzi wygrają. I Szwajcarom, i Koreańczykom chodzi też o to, by zająć 1. miejsce w grupie i nie trafić w następnej rundzie na Hiszpanów.
Mówi Paryż, RFI, przegląd prasy francuskiej, opracował Piotr Kamiński. Posłuchajmy.
Wczorajszy symboliczny uścisk dłoni między Ehudem Olmertem a Mahmudem Abbasem nie powinien zwieść nikogo, pisze komentator Le Figaro. Oczywiście przypomina się waszyngtoński gest między Yitzhakiem Rabinem a Yasserem Arafatem 13 września 1993. Oczywiście każdy pragnąłby doszukać się w tym nowego znaku nadziei. Nie będzie on jednak miał podobnego znaczenia historycznego, ani nie wpłynie na krótką metę na stan konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Choć Olmert mnoży gesty dobrej woli na scenie międzynarodowej, jako wierny dziedzic Ariela Sharona chce zachować pełną kontrolę nad swoją polityką. Unilateralizm stanowi dla niego jedyną możliwą metodę postępowania. Po ewakuacji Gazy już zaplanowana jest ewakuacja Cisjordanii w roku 2010. Nakreślone tym samym zostaną ostateczne granice Izraela jako kraju bezpiecznego. Dobre przyjęcie, jakie spotkał w Stanach Zjednoczonych, Europie i Egipcie w czasie swych niedawnych podróży, utwierdza go w tym przekonaniu i umacnia jego pozycję. Nie brak mu argumentów. Palestyńczycy stoją na skraju wojny domowej. Ehud Olmert oficjalnie popiera prezydenta Abbasa. Wie jednak, że temu niełatwo będzie przywrócić porządek, a mało kto przypuszcza, że lipcowe referendum wokół tekstu uznającego de facto Izrael ukoi wzburzone namiętności. Nawet jeśli głosowanie to umocni pozycję Abbasa i stronnictw umiarkowanych, zawsze znajdą się jeszcze fundamentaliści, którzy je odrzucą, na przykład przecząc jego legalności. W tym kontekście wedle Olmerta nie ma nad czym dyskutować. Abbas jest sam otoczony przywódcami Hamasu, którzy odrzucają podstawowe 3 warunki dialogu. Uznanie Izraela, wstrzymanie przemocy, przyjęcie wszystkich umów wiążących autonomię palestyńską. Wczorajszy gest przepowiada dalsze spotkania między premierem a prezydentem, lecz choć ten drugi chce mówić o mapie drogowej i kreślić przyszłe stosunki polityczne izraelsko-palestyńskie, ten pierwszy ogranicza się do kwestii pomocy humanitarnej, jakby chciał wskazać społeczności międzynarodowej, że nie jest całkiem obojętny na los Palestyńczyków. Zresztą Unia Europejska wznowiła swoją pomoc finansową dla nich w tych właśnie ścisłych granicach. Póki Abbas nie załatwi się z integrystami, Olmertowi nie zabraknie argumentów, by chodzić swoimi drogami. Nie odwiedzie go od tego żaden uścisk dłoni, pisze komentator Le Figaro. Tymczasem na tapetę powraca kwestia praw autorskich w dobie cyfrowej. Dowiedzieliśmy się niedawno, czytając nasz ulubiony magazyn telewizyjny, że kanały nadające filmy blokują obecnie elektronicznie ich nagrywanie w obawie przed produkcją pirackich edycji DVD. Gdyby tak było w istocie, byłby to kolejny dowód, iż firmy posiadające prawa do owych filmów zgłupiały kompletnie, gdyż jeśli blokada taka zostanie istotnie wprowadzona powszechnie, runął na łeb, na szyję, abonamenty na owe kanały, sprzedaż szeroko reklamowanych nagrywarek, które miały zastąpić magnetowidy, oraz sprzedaż czystych nośników, które do tego we Francji przynajmniej są już bardzo wysoko taksowane właśnie pod pretekstem wypłacania praw autorskich. W istocie jednak, jak czytamy w artykule dwóch deputowanych francuskich, Bernarda Carayona z UMP i byłego socjalistycznego premiera Michela Rocarda na łamach Le Figaro, na każde euro, jakie dystrybutorzy zarabiają na rozpowszechnianiu dzieł w formie cyfrowej, ich autorom dostaje się nędzne parę centymów. Na co idzie reszta? A wiemy to jeszcze z czasów przodującego ustroju. Na stugłowy system ściągania należności, elektronicznej kontroli i ścigania piratów. Carayon i Rocard piszą w Le Figaro, że wokół całej tej sprawy wyrosły gęste chaszcze bzdur, poczynając od tak zwanego strefowania płyt DVD, aby płyta kupiona w Europie nie dała się czytać w Stanach i nawzajem. Rzecz w tym, że każdy głupi potrafi znaleźć na internecie prościutki kod odblokowujący w tej mierze salonowy czytnik do DVD i sam to zrobić, a zresztą sklepy handlujące tym sprzętem robią to od dawna same. Tymczasem piractwo kwitnie, piszą autorzy, gdyż nie ma nic prostszego jak skopiować DVD. Chodzi więc o rozpaczliwą próbę dzielenia rynków, gdyż Warner sprzedaje swoje filmy w Chinach po $1.5, też po to, by walczyć z rozpowszechnionym tam właśnie piractwem. Chodzi zresztą, podkreślają autorzy, przede wszystkim o dzieła dawno zamortyzowane, co dotyczy zresztą również owych filmów nadawanych na wspomnianych wyżej kanałach telewizyjnych. Żeby było jeszcze śmieszniej, na oficjalnych tłoczeniach filmów dodano na początku obszerne reklamy, których przeskoczyć nie sposób, niby po to, żeby zmusić widza do ich oglądania, jak w kinie. Ale widz jest u siebie w domu i po prostu idzie siusiu albo zrobić herbatę, zżymając się na kretynów, po czym kopiując DVD nielegalnie na swoim domowym komputerze, śmiecie te po prostu wyrzuca, dzięki czemu finałowa, spiratowana kopia ma lepszą jakość. No i czy nie mamy racji, mówiąc Edison, obudź się, oni powariowali. Carayon i Rocard piszą następnie w Le Figaro i w tym cały szkopuł, że celem nowej ustawy, która krąży obecnie między zgromadzeniem a senatem, nie jest wcale obrona artystów, ani nawet walka z piractwem, lecz wyłącznie legalizacja tak zwanych technicznych środków ochrony treści cyfrowych, czyli informatycznej blokady dzieł oraz delegalizacji wszelkich prób jej przeskoczenia. Dzięki tym chwytom producenci sprzętu i programów próbują kontrolować całą działalność posiadacza komputera czy nagrywarki, zakazując mu niektórych czynności bez jego wiedzy, co uczyniły na przykład Sony BMG swoim osławionym systemem XCP. Co gorsza, system ten podłączał się za plecami użytkownika do witryny producenta programu, by go informować o wszystkich poczynaniach klienta, co jest jawnym pogwałceniem życia prywatnego. Nowa wersja ustawy bynajmniej przed tym nie chroni, podkreślają autorzy w Le Figaro. Kolejny pomysł to pozbawienie klienta praw własności do raz zakupionego dzieła, to jest programu informatycznego, czy na przykład płyty z muzyką lub filmem. Te spoczywać mają raz na zawsze w informatycznym kufrze właściciela z prawem dostępu aż do arbitralnego odwołania. Senat pozwolił sobie nawet, czytamy z osłupieniem w Le Figaro, wprowadzić do ustawy zakaz stosowania tzw. wolnych programów w administracji i w przedsiębiorstwach. Carayon i Rocard żądają w Le Figaro natychmiastowego zarzucenia tych przepisów w imię elementarnych swobód i przypominają, że Komisja Europejska ma w październiku raz jeszcze zająć się inkryminowaną dyrektywą. Oby miała na uwadze interesy wszystkich. Jeszcze rzut oka na Le Monde, który zamieszcza druzgocący portret schyłkowego Jacques'a Chiraca, ruiny człowieka, który rozdaje ostatnie ordery, choć już w szeregach najbliższych poczynają padać głosy, by się podał do dymisji. Na innej stronicy analiza południowoamerykańskiego populizmu. Paulo Paranagua pisze o reżimie Chaveza, że choć petrodolary finansują jego aktywność międzynarodową, nagłe bogactwo ma krótkie nogi. Prezydent opłaca przyjaciół rewolucji boliwarskiej, mnoży nieproduktywne programy socjalne, zamiast inwestować i rozwijać gospodarkę niezależną od naftowej renty. Tym samym podsyca korupcję, gdyż systemy kontrolne przestały istnieć. Tymczasem Wenezuela eksploatuje swoją ropę dzięki inwestycjom zagranicznym i ledwo sięga wydobycia ustalonego przez OPEC. Równolegle postępuje zaś militaryzacja społeczeństwa, demonizacja i marginalizacja opozycji, czytamy w Le Monde.
Co nowego w Unii Europejskiej? Na pytanie odpowiada teraz Agnieszka Kumar.
Komisja Europejska potwierdziła odblokowanie pomocy dla Palestyńczyków w wysokości 105 milionów euro z wyłączeniem rządu palestyńskiego wywodzącego się z radykalnego Hamasu. Pierwsza część tej pomocy ma zostać wypłacona na początku lipca. Kwartet bliskowschodni, Unia Europejska, USA, Rosja i ONZ zaakceptowały w niedzielę system pomocy opracowany przez Europejczyków celem przekazywania pomocy bezpośrednio społeczeństwu palestyńskiemu z wyłączeniem drogi rządowej i Hamasu bojkotowanego przez świat zachodni. Nad częścią pomocy sprawuje bezpośrednią kontrolę Komisja Europejska i ta właśnie część wypłacona zostanie jako pierwsza w kolejności. Tych 40 milionów euro ma pokryć opłaty za elektryczność, ropę naftową i gaz. Inny pakiet, 10 milionów euro, pokryje potrzeby związane ze zdrowiem i wypłaci go Bank Światowy. Przeznaczony zostanie na zakup wyposażenia medycznego i lekarstw oraz na wypłatę podstawowych płac dla pracowników przychodni i szpitali. Komisja Europejska poinformowała również o przyznaniu 30 milionów euro na modernizację dróg w Tanzanii. Pomoże to w lepszej komunikacji na trasie ze stolicy Tanzanii Dar es Salaam i Mwanza, które jest drugim ważnym miastem kraju, dynamicznie rozwijającym się. Projekt modernizacyjny, który Komisja Europejska realizować będzie wspólnie z Tanzańską Agencją Dróg, ma zostać zrealizowany do roku 2007. Obejmie on nie tylko drogi, ale i trakcje kolejowe, wodociągi, instalacje energetyczne, a nawet technologie informatyczne i komunikacyjne. Europejski komisarz do spraw socjalnych Władimir Szpidla przybył w piątek z wizytą do Bukaresztu, gdzie spotkał się z rumuńskim prezydentem Trajanem Basescu. Tematem spotkania była sytuacja Romów i walka z dyskryminacjami różnego rodzaju. Władimir Szpidla położył nacisk na określenie ram prawnych dla Romów w Rumunii, sierot i statusu szpitali psychiatrycznych. Omawiane były problemy na rynku zatrudnienia, kwestia równości szans wszystkich obywateli i przeciwdziałanie dyskryminacjom. Rouen, gdzie gości już niecodzienna wystawa arcydzieł Galerii Uffizich, sprezentowało sobie spektakularne oświetlenie fasady katedralnej w kolorach inspirowanych obrazami Claude'a Moneta. Od piątku, 23 czerwca do 17 września z nastaniem nocy można podziwiać fasadę katedry tonącą w różnokolorowych światłach. Serii 12 obrazów świetlnych towarzyszy opracowanie muzyczne autorstwa Patryka Abriala. Reflektory umieszczone zostały w jednym z pokoi pracowni Moneta, gdzie w latach 1892-93 namalował on 30 płócien z katedrą w różnych kolorach i różnym oświetleniu. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła na plac przed świątynią 230 tysięcy widzów. Katedra w Rouen świętuje w tym roku 50-lecie swej ponownej inauguracji po remoncie, który podniósł ją ze zniszczeń wojennych. Zdaniem brytyjskiego naukowca 23 czerwca jest najszczęśliwszym dniem w roku. Cliff Arnold, specjalista w domenie psychologii, pracownik Uniwersytetu w Cardiff, doszedł do tego zdumiewającego wniosku po 15 latach badań, w czasie których opracował szczegółowe kryteria, co pod mianem szczęścia należy rozumieć. A są to piękna pogoda, perspektywa uczestnictwa w zajęciach w plenerze, czas spędzony na łonie rodziny, tudzież natury, wspomnienia z dzieciństwa związane z latem itd., itd. Ludzie są szczęśliwi, kiedy spotykają przyjaciół, rodzinę i kiedy mają społeczne więzi, podsumowuje receptę. Na szczęście brytyjski psycholog. Dodajmy, że najbardziej deprymujący dzień czeka nas 23 stycznia.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kolejny punkt naszego programu to magazyn Anny Życzyckiej. Parę minut o filmie.
Miasto na świecie nie oferuje kinomanom tylu filmów tygodniowo co Paryż. Żadne też nie było tak często i tak pięknie filmowane. Filmowcy zafascynowani są Paryżem, Paryż kocha filmowców. Owoców tej wzajemnej fascynacji jest całe mnóstwo. Jedno z najwybitniejszych dzieł o Paryżu zostało nakręcone w 1965 roku przez grupę wybitnych reżyserów Claude'a Chabrola, Jean-Luc'a Godarda, Erika Romera i Jean Roucha. Podobna zbiorowa propozycja pracy w i o Paryżu, złożona niedawno 20 reżyserom z różnych stron świata, także spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Warunki były bardzo określone. Każdy z filmowców miał pracować w wybranej przez siebie dzielnicy przez 2 dni i 2 noce, wiedząc, że kręcony przez niego krótki metraż nie powinien przekroczyć 5 minut i że przeznaczony na niego budżet jest naprawdę minimalny. I tak między lipcem a listopadem 2005 roku narodził się 2-godzinny film Paris je t'aime, Paryżu kocham cię, złożony z 18 epizodów, których tematami przewodnimi są Paryż i miłość. Ich autorzy, w większości cudzoziemcy, są bardzo znani, tak jak bracia Coen, Gus Van Sant, Walter Salles czy Wes Craven, lub nieznani szerszej publiczności, jak Olivier Schmidt, Isabelle Coixet czy Gurinder Chanda. W gronie tym znalazło się też 4 filmowców z Francji: Bruno Podalides, Olivier Assayas, Sylvain Chomet i Frédéric Aubertin. To zbiorowe, stylistyczne ćwiczenie nie jest oczywiście jednolite, bo jednolite być nie może. 18 opowiedzianych historii nie ma związku między sobą i każda ma inny styl narracji. Dużo także da się powiedzieć o nierównej jakości poszczególnych elementów, ale całość stanowi mozaikę pełną czaru i poezji. Film zaprezentowany został na otwarcie sekcji Un Certain Regard na ostatnim festiwalu w Cannes. I jeśli sądzić z reakcji, był dla zblazowanych już trochę widzów na La Croisette powiewem świeżości i przyjemności.
J'ai passé toute la nuit à courir dans mes rêves.
I'm waiting for a call.
C'est déjà rencontré, non?
Oui,
elle
est sûre, ça. Je suis chez Miami.
What did you say?
Quel est temps s'il y a entre nous? Cette chose indéfinissable.
Paris, je t'aime zabiera nas w sentymentalną wycieczkę po Paryżu. W epizodzie nakręconym przez Bruno Podalidesa na Montmartre i przez braci Coen przy stacji metra Tuileries jest to wycieczka pełna humoru. Krótki metraż Isabelle Coixet zrealizowany na Placu Bastylii, film Waltera Salesa i Danieli Thomas, który powstał na przedmieściach i w 16 dzielnicy miasta, ma ton poważniejszy. Niektórzy, jak Gus Van Sant, który pracował w dzielnicy Le Marais, wybrali nutę oniryczną. Niemiec Tom Tykwer przenosi nas na Faubourg Saint-Denis. Japończyk Nobihiro Suwa na Place de Victoire, a Olivier Schmidt na Place de Fête w 20 dzielnicy. Poetyckim cackiem jest opowiastka Sylvain Chometa, autora kreskówki Trio z Belleville, z wieżą Eiffla w roli głównej. W filmie, którego tytuł jest Wyznaniem miłości, jedne historie się zaczynają, inne kończą, jedne pary się tworzą, inne rozstają. Śmiech, łzy, samotność i szczęście, gry przypadku i miłość, kalejdoskop uczuć i impresji. Paris je t'aime ma ambicje bycia filmem o tym, co stanowi o smaku życia i o jego wartości. Jest to także wyznanie miłości skierowane do kina i jego twórców, bo jednym z największych jego atutów są występujący w nim aktorzy, m.in. Juliette Binoche, Nick Nolte, Ludivine Sanier, Fanny Ardant, Bob Hoskins, Natalie Portman, Gina Rowlands, Ben Gazzara i Gérard Depardieu.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
And Paris, je t'aime.
And Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime. I say it all the time.
Je t'aime, Paris.
Paris, je t'aime.
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 Je t'aime beaucoup, Paris.
Paris, je t'aime.
Il pleut, mais Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Non, c'est
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Ah, oui, évidemment.
Bien sûr.
Je t'aime, je t'aime.
Po tym wyznaniu miłości wróćmy do bardziej prozaicznych spraw. Kronika ekonomiczna przygotowana przez Piotra Błońskiego.
Wszyscy chyba jeszcze pamiętają taki dowcip o gospodarce socjalistycznej, że kiedy wprowadzi się na Saharę socjalizm, to wkrótce zabraknie tam piasku. Idąc za tą logiką, można twierdzić, że socjalizm panuje w Iranie. Tamtejszy minister nafty, Kazem Vasili Hamaneh, ogłosił dzisiaj, że od 23 września tego roku benzyna będzie w tym kraju na kartki. Minister tłumaczy to tym, że nie przewidziano żadnych dyspozycji dotyczących importu benzyny w drugiej połowie roku. Iran, chociaż jest jednym z głównych światowych producentów ropy, musiał dotąd importować benzynę. Miejscowe moce rafineryjne pokrywają niewiele ponad połowę potrzeb konsumpcyjnych. Równocześnie cena detaliczna benzyny jest ustalona odgórnie i to na poziomie zupełnie niedorzecznym. Litr benzyny kosztuje 800 riali, czyli odpowiednik 9 centów, 1/50 tego co w Europie. Cena ta ze względów patriotyczno-propagandowo-ideologicznych nie uległa zmianie, mimo że w ostatnich latach nastąpił w Iranie gwałtowny wzrost liczby samochodów. Stąd import benzyny, ale także jej chroniczne braki, a zatem przemyt i czarny rynek. Iran jest krajem, którego gospodarka, a w szczególności przemysł, są w przeważającej mierze, mówi się, że w 85%, upaństwowione i kontrolowane przez konserwatywne islamistyczne elity, zaplecze prezydenta Ahmadinejada. Przemysł ten jest przestarzały i mało efektywny. Nie przeczą temu nawet względne sukcesy technologii nuklearnej, skoro wzbogacania uranu dokonuje się tam metodą dosyć prymitywną przez multiplikację centryfug, a centrale nuklearne budowane były w oparciu o technologie importowane, najpierw z Francji, dziś z Rosji. Niewydolność gospodarczą kraju przesłania naturalnie renta naftowa. Zyski Iranu z eksportu tego surowca wzrosły w ostatnim roku z 47 do 54 miliardów dolarów. Prezydent Ahmadinejad obiecywał, obejmując władzę, że bronić będzie sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia, doprowadzi do zwiększenia siły nabywczej ludności i, cytuję, dochody z ropy naftowej sprowadzi na stół rodzinny. Ale nawet według ekspertów z Teheranu subwencjonowanie gospodarki z dochodów z eksportu ropy jest dla Ahmadinejada przede wszystkim sposobem zachowywania kontroli nad społeczeństwem. W Iranie ekonomia pozostaje na usługach polityki. Mało tego, Ahmadinejad wstrzymał nieśmiałe próby prywatyzacji zainicjowane przez poprzednie rządy. Nie dopuszczę, mówił, do grabieży dóbr narodu w imię prywatyzacji. Znamy ten argument, powtarzany zawsze przez polityków o skłonnościach autorytarnych, trzymających łapy na państwowych przedsiębiorstwach. Ta polityka gospodarcza, która od socjalistycznej różni się tylko tym, że zamiast portretów Marksa i Lenina zasłania się portretami Chomeiniego, budzi jednak wzrastający niepokój ekonomistów i co przytomniejszych polityków w samym Iranie. 50 ekonomistów opublikowało w Teheranie list otwarty do prezydenta, w którym przestrzegają oni przed groźbą szoku inflacyjnego. Wyjaśniają, że budżet państwa jest zbyt uzależniony od dochodów z ropy. Wstrzykiwanie w obieg krajowy dochodów z ropy sprzyja pogłębieniu inflacji, która już wynosi oficjalnie 12%, a w rzeczywistości dwa razy tyle. W razie gdyby wskutek ewolucji światowych cen te dochody z ropy uległy zmniejszeniu, zastopowany zostałby import towarów konsumpcyjnych, a to wywołałoby kryzys gospodarczy i inflację rzędu 40 do 50%. Innymi czynnikami wzrostu inflacji są arbitralne decyzje rządu, takie jak wydany bankom nakaz obniżenia oprocentowania kredytów, czy utworzenie funduszu pomocy dla wchodzących w życie zawodowe młodych małżeństw, czy wreszcie podniesienie płacy minimalnej dla pracowników zatrudnianych okresowo. Wraz z dotacjami do ceny benzyny tego rodzaju udogodnienia zwiększają wydatki budżetowe o 25% do sumy 214 miliardów dolarów. Ale gospodarka Iranu na tym nie korzysta. Przeciwnie, sprzyja to utrwalaniu się jej wad i słabości, a na dłuższą metę pogrąża ludność w ubóstwie.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum, Stefan Rieger.
skoro bohaterowie wrócili już na tarczy i nie grozi nam już chyba lincz ze strony rozjuszonych kibiców, poujeżdżajmy sobie trochę po futbolu. Zacznijmy łagodnie, spoglądając na ten fenomen okiem antropologa, a ściślej rzecz biorąc jednego z najbardziej przenikliwych współczesnych filozofów, Petera Sloterdijka. Futbol jest czymś pasjonującym dla kogoś, kto jak ja, mówi niemiecki myśliciel w wywiadzie dla Le Point, interesuje się archeologią męskości. Mecz piłkarski to atawistyczna gra, bank antropologicznych danych. Od paru tysięcy lat samce szukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić z myśliwymi, których nikt już nie potrzebuje. W naszym wzorcu antropologicznym mężczyźnie wyznaczona została rola tego, kto idzie na polowanie. Otóż od ponad 7 tysięcy lat, od kiedy zaczęło się uprawianie ziemi, rozpoczął się wielki proces narzucania myśliwym osiadłego trybu życia. Im silniejsza była religia, tym bardziej wzmagał się nacisk na naszego wewnętrznego myśliwego, aby zawstydził się tego, że jest samcem, gdyż mężczyzna jako samiec nie może liczyć na zbawienie. W futbolu zaś może wyładować się zastępczo, wywzwalając pierwotne odruchy. Jeśli uda się pewnego dnia ostatecznie sparaliżować i zabić wewnętrznego myśliwego, niechybnie palniemy się w czoło, stwierdzając, że nie ma nic głupszego w świecie jak reakcje piłkarzy po strzeleniu gola. To, co widzimy, ociera się w samej rzeczy o obsceniczność. Te dziwaczne orgazmy strzelców zaoferowane płacącej za to publice zawstydziłyby aktorkę z filmów porno. Gdy jednak porzucimy na chwilę ideę zabicia myśliwego, akceptując fakt przetrwania atawistycznych odruchów, to, co dzieje się na boisku, staje się natychmiast jasne. Odgrywany jest oto najbardziej archaiczny spektakl ludzkiej gratyfikacji. Trafienie balistycznym obiektem broniącej się z całych swych sił ofiary. Lecz jaskiniowiec drzemiący w każdym samcu przydać się może tylko w grze. Poza tym jest bezużyteczny. Z kobiet znacznie więcej jest pożytku. Od zarania dziejów były kolekcjonerkami, a takich coraz bardziej nam potrzeba, gdyż siłą rzeczy stają się konsumentkami. Pod tym względem, ciągnie Peter Sloterdijk, lepiej pasują do kapitalizmu niż mężczyźni. Konsumentka od zawsze promienieje cichą satysfakcją zbieraczki przynoszącej coś w swoim koszyku. Symbolizuje tę tajemniczą kobiecą oryginalność damska torebka. Mężczyznę bez dzidy albo piłki można sobie od biedy wyobrazić, ale kobieta bez torebki jest czymś przeciw naturze. Sloterdijk zgadza się z poglądem berlińskiego filozofa Günthera Gebauera, że gra nogami jest milczącym protestem przeciwko akademickiej kulturze. Fascynowało go zawsze pytanie, dlaczego cały proces renesansu od XV po XIX wiek odbywał się wyłącznie pod znakiem powrotu do antycznej sztuki i literatury, skoro każde dziecko wie, że epoka starożytna nasycona była kulturą masową opartą na sporcie. Nasz klasyczny renesans zadowolił się przejęciem tego, co sprawiało przyjemność klasom wyższym. Postawiono na piedestale uczonego filozofa i artystę, długo się wzbraniając ze wskrzeszeniem innej fascynującej figury, jaką jest atleta. Dzisiaj rehabilitujemy ów starożytny archetyp, nawiązujemy do tradycji igrzysk, wznosimy neoantyczne obiekty wzorowane na greckim stadionie i rzymskiej arenie. Sloterdijk mówi jeszcze wiele ciekawych rzeczy. W mundialu, w odróżnieniu od Ligi Mistrzów, będącej współzawodnictwem między zasadniczo fikcyjnymi miejscami zakotwiczenia, widzi próbę odrodzenia uczuć narodowych w postnarodowym kontekście. Poza mundialem reprezentacje narodowe są fikcją. Tylko podczas rozgrywek mogą udawać, że reprezentują naród i przypominać współplemieńcom, że mają się z czym utożsamić. Działa to nadzwyczaj skutecznie, gdyż poza tym w życiu społecznym potrzeba przynależności do wspólnoty staje się coraz bardziej marginalna. Chcemy odtąd przynależeć do siebie, uciec przed ciężarem zbiorowości. Cywilizacja dąży do rozpuszczenia wspólnot. Są zresztą po temu dobre powody. Jednostki pewne swej wartości coraz gorzej znoszą ingerencje społeczności, do których są przypisane. Ale w pewnych sytuacjach przez parę godzin gotowe są łaskawie zidentyfikować się z narodem. Czy warto? To już inne pytanie. Jean-Marie Brom i Marc Perelman uważają, że nie. W najostrzejszym z pamfletów, jaki ukazał się przy okazji mundialu, piszą, że świat bez pasji zrodził światową pasję futbolu i odtąd rozprzestrzenia się na planecie ta emocjonalna zaraza, archetyp dzikiej globalizacji wiodącej do infantylizacji i kretynizacji szerokich mas. Coś jest niewątpliwie na rzeczy, ale na fuciabol wszystkiego bym nie zwalał. To najwyżej symptom chorej rzeczywistości wykreowanej przez media i łuże elity, nie mające ludziom nic prawdziwego do sprzedania.
Mówi Paryż RFI. Kolejny punkt naszego programu to nowości ze świata nauki i techniki, czyli magazyn Eureka Piotra Rosochowicza.
Według ostatnich opublikowanych w tym tygodniu sondaży przeprowadzonych przez Komisję Europejską, większość mieszkańców krajów należących do Unii Europejskiej opowiada się za badaniami naukowymi dotyczącymi embrionalnych komórek macierzystych. Trzeba jednak przyznać, że wielu z nich życzyłoby sobie także dość znacznego usztywnienia i sprecyzowania reguł rządzących takimi badaniami. Należy podkreślić, że ankieterzy wszystkim ankietowanym na wstępie już przekazywali dokładną definicję, co to takiego ta embrionalna komórka macierzysta. Także wypowiedzi i głosy na ten temat były dawane z dużą świadomością. Aż 59% ankietowanych zdecydowanie stwierdziło, że to dobra sprawa, takie badania. 23% twierdzi, że obecne przepisy są wystarczające, a 36%, że należy je sprecyzować. Tylko 9% zgłasza sprzeciw wobec takich badań naukowych, do których używane by były embrionalne komórki macierzyste. 15% z przepytanych nie ma swego zdania na ten temat. Rozkład głosów jest stosunkowo podobny, jeśli chodzi o wykorzystywanie do tego celu komórek macierzystych wyekstrahowanych z pępowiny. Przepytano 25 tysięcy osób, po 1000 w każdym kraju członkowskim 25. Największe poparcie badania te uzyskały w Belgii 73%, Szwecji 62%, Danii 69% i w Holandii 66%. W 15% innych krajów, w tym we Włoszech, w Grecji i we Francji, badania te są zdecydowanie popierane. Natomiast w Słowenii jedynie 31% ankietowanych popiera badania, a 46% je odrzuca. Też zaledwie 34% Estończyków i 35% Litwinów popiera je zdecydowanie. W każdym z 25 krajów europejskich mamy w tym względzie różniące się od siebie przepisy prawne takiego wykorzystywania dotyczące. I tak we Francji, w Danii i w Hiszpanii, a także w Grecji naukowcy mogą do badań używać tzw. embrionów nadliczbowych, powstałych w wyniku zapłodnienia in vitro. W Wielkiej Brytanii zezwolone natomiast jest nawet klonowanie terapeutyczne. Polska, Austria, Litwa wręcz takich badań zakazują. Terapia genowa oraz wszelkie biotechnologie, a także nanotechnologie też popierane są przez większość Europejczyków. Najwięcej głosów sprzeciwu zebrała natomiast technologia GMO, czyli roślin modyfikowanych genetycznie w celu uzyskiwania upraw bardziej odpornych na szkodniki. 58% ankietowanych uważa, że wprowadzanie GMO do produktów spożywczych stanowi niejakie ryzyko i nie jest to proceder, który można by usprawiedliwić w sposób moralny. Jedynie co czwarty z ankietowanych zdecydowanie takie postępowanie popiera. Jeden z francuskich ruchów ekologicznych, nawet w nazwie dbający o przyszłe pokolenia, tak zwany MDRGF, informuje, że prawie połowa warzyw i owoców w Unii Europejskiej, 47%, zanieczyszczona jest wszelkiego rodzaju pestycydami. A w stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 3%. W przebadanych próbkach właśnie owoców i warzyw znaleziono aż 197 różnych środków owadobójczych wobec 185 znalezionych w roku 2005. Françoise Valette, szefowa wspomnianego ruchu, twierdzi, że jest to bardzo niepokojące, gdyż wszem i wobec znane są posiadane przez pestycydy właściwości rakotwórcze czy zaburzające proces hormonalny w organizmie człowieka. Natomiast Związek Europejskich Producentów Jarzyn i Owoców w wysłanym pod koniec ubiegłego roku do Komisji Europejskiej komunikacie twierdzi, że wszystkie produkowane przez europejskich rolników płody mają właściwy poziom bezpieczeństwa sanitarnego i nie ma żadnego ryzyka zatrucia organizmu człowieka wspomnianymi środkami owadobójczymi. W Grenoble dokonano uroczystego otwarcia Europejskiego Ośrodka Badań w dziedzinie mikro- i nanotechnologii, Minatek. Znajduje się on tuż obok siedziby Europejskiego Komisariatu Energii Atomowej na powierzchni 45 tysięcy metrów kwadratowych. Koszt jego wzniesienia wynosi prawie 200 milionów euro, a zatrudnionych w nim jest ponad 4 tysiące inżynierów, naukowców, a także studentów. W chwili obecnej na powierzchni 1 centymetra kwadratowego można umieścić aż 200 milionów tranzystorów. W kremach, którymi smarujemy się na plaży, można umieszczać odpowiednią ilość nanocząsteczek odbijających promienie słoneczne, a nawet konstruować tak zwane nanorurki karbonowe, które są solidne, tak jak rurki ze stali. Wystarczy tu powiedzieć, że w roku ubiegłym roczny obrót na świecie związany z nanotechnologiami wyniósł ponad 1000 miliardów dolarów.
Ze świata nauki przenieśmy się do świata literatury. Sylwia Gibbs proponuje magazyn literacki.
Zapraszam na wstępie do królestwa słów, którymi są słowniki. Rządzą nim we Francji Larousse i Petit Robert. W roku 2005 obchodził swe setne urodziny Larousse ilustrowany. W roku 2007 przyjdzie kolej na 40 urodziny jego młodszego brata, słownik języka francuskiego Petit Robert. Rocznicowe wydanie już się jednak ukazało w nowej przejrzystej szacie graficznej z porcją ponad 500 nowych haseł i 1600 nowych przykładów. Zdaniem purystów, uprzedzam naszych słuchaczy, że to słowo istnieje i oznacza według słownika Koparińskiego osobę przesadnie dbającą o czystość języka, nie powinno się przyjmować do słownika Petit Robert takich słów jak start-up, addict czy chikungunya, bo czyż są to słowa francuskie? A co powiedzieć o serii meuf, keuf, teuf i innych przekręconych nieborakach, które narodziły się na francuskich przedmieściach i mają świadczyć, zdaniem niektórych, o żywotności języka francuskiego? Kierownik redakcji nowego rocznika Petit Robert, Alain Rey, przyznał, że naciskano na niego, by niektóre słowa usunął, ale przecież nie można zlikwidować rzeczywistości, wyrzucając słowa. Toteż redakcja słownika dzielnie stawiała czoła wszelkim presjom, włącznie z naciskami feministek, które chciały wyeliminowania niektórych pejoratywnych słów rodzaju żeńskiego z końcówką -as. Przykładów nie przytoczę. Zacytujmy jednak dla przykładu hasło jeune, arabska lub angielska wymowa słowa jeune. Użycie potoczne, przykład bande de jeune. Po polsku słowo jeune brzmi młody, ale jak przetłumaczyć jeune? To jeszcze jedna powieść na temat terroryzmu. La trahison de l'ange, zdrada anioła. Autorka Eva de Castro pisała dotychczas powieści historyczne, parając się jednocześnie dziennikarstwem. Jak mówi, chciała tym razem połączyć te dwie dziedziny. Napisała więc powieść o aktualności, w dodatku dreszczowiec, aby nie wpaść w moralizatorstwo. Drugi akt ataku na Nowy Jork. Powieść Zdrada Anioła jest swoistym wyzwaniem. Autorka chciała przyjrzeć się współczesnemu światu z dystansu historyka. Wszystko zaczyna się w pewnym paryskim lokalu, od partyjki mahjong, niewinnej chińskiej gry. Dziennikarz Nat Ndwala wygrywa z tajemniczym Egipcjaninem, który obiecuje mu zamiast pieniędzy informację kosmicznej wagi. Dalszy ciąg planu zapoczątkowanego zniszczeniem Twin Towers 11 września 2001 roku, ale daje mu do ręki, dosłownie, gdyż wypisuje mu na skórze dłoni tylko jedno nazwisko. Dalszy ciąg powieści to dochodzenie prowadzone przez dziennikarza w Londynie, Las Vegas, Moskwie i Afganistanie, zanim nie przekona się, że padł ofiarą manipulacji. Ewa de Castro opowiada, że podróżowała razem ze swym bohaterem. W Londynie słuchała wywrotowych kazań ekstremistycznego imama Abu Hamzy. Na paryskim przedmieściu oglądała sceny potajemnego zażynania baranów przed świętem Eid el-Kebir. Na Kubie z daleka oglądała obóz w Guantanamo. Intryga powieści Zdrada Anioła jest trochę wydumana i wierzymy w nią nie do końca, ale jest w niej pomysł zasługujący na uwagę. Ewa de Castro zastanawia się, czy fundamentaliści islamscy dysponują innymi metodami niż Ben Laden.
Islamiści nie potrzebują bomb. Wystarczy, by odwrócili przeciwko nam degenerację naszych wartości, nasze lęki, nasze sprzeczności, naszą interesowność, nasz strach przed śmiercią, nasze komfortowe życie dniem dzisiejszym.
Coś nam to przypomina. Umysły zniewolone przez ideologię, upadek Cesarstwa Rzymskiego, wirtualne zwycięstwa odnoszone w internecie. Temu na francuskim firmamencie literackim rozbłysła nowa gwiazda, no może raczej gwiazdka. Gaspard König, 22 lata, wydał pierwszą powieść pod tytułem Octave ma 20 lat i od razu został uznany za wirtuoza stylu. Druga powieść potwierdziła tę ocenę, a jak wiadomo w literaturze łatwiej być obiecującym debiutantem niż recydywistą, który ma tę obietnicę spełnić. Un baiser à la russe, pocałunek à la russe, to olśniewająca układanka, ulubiona gra bohaterki imieniem Klara. Ktoś zauważył, że jest to imię niezwykle modne wśród dzisiejszych francuskich pisarzy. 26-letnia Klara potrafi ułożyć obrazek z 2000 pucli i tak samo bawi się kawałkami rzeczywistości, układając swoje życie stale na nowo. Autora, który jest bardzo młodym filozofem, reprezentuje w powieści brat Klary, Antonin. Oboje czują się ośrodkiem, by nie powiedzieć pępkiem świata, którym rządzą muzy, nie politycy, a także wiele drobnych przyjemności. Gaspard König należy do tej rodziny francuskich pisarzy, którzy od surrealistów poprzez Borisa Viana pragną zwycięstwa wyobraźni. Ta ostatnia jakby się trochę zagalopowała, gdy na scenę opowieści Königa wkracza Aleksiej, tajemniczy Rosjanin, rzekomy spadkobierca ostatniego cara. To on okaże się zdobywcą niestałej Klary. Być może dlatego, że układanka à la russe przerośnie jej możliwości. No cóż, poczekajmy na trzecią powieść Gaspara Königa. Na razie w jego pocałunku à la russe jest albo zbyt wiele nieprawdopodobieństwa, albo zbyt mało poezji.
Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais ses vacances il y a deux ans sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte, j'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi, elle a failli me dire un truc, et puis finalement, bah, on est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin au dénouement shakespearien. Toute la ronge et soupire, le clan des veufs s'éclate. Parce que bon, c'est Shakespeare. Niveau intensité, quelque chose qui rappelle le programme de RT pour l'année de quatrième. Pourtant la mise en scène était pas mal trouvée. Pas de décor, pas de costume. Aucune, c'était une putain d'idée. Aucune intonation et aucun déplacement. On se dit pourquoi pas, aucun public finalement. On est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin à l'épilogue shakespearien. Rue d'Avignon, y a des lumières la nuit. On boit des demi-citrons et on se photographie. À la table d'à côté, ils ont vu un Beckett. Ils disent c'est pas mal joué, mais faut aimer Beckett. Dans les rues d'Avignon.